czy dla tego, który umarł dla Ciebie na krzyżu. Ty umarłeś dla swojego grzechu. Czy pamiętasz, jak wtedy w tej modlitwie odczułeś w głębinach swego serca wzruszenie miłości, dotknięcie Jego ducha? Być może nawet Twoje oczy wypełniły się łzami. Jeśli tak było, jeśli przeżyłeś takie wzruszenie, to aż do łez, wyznając wszystkie swoje winy, sam na sam z Bogiem, i poczułeś tą ulgę, tą wręcz przyjemność, to była to łaska, jest to dowód, że dobrze przeżywasz skruchę. To jest dowód potwierdzający autentyczność Twojej pokuty i skruchy. Taki duchowy certyfikat, że jesteś w temacie. Że właśnie w takim stylu się to robi. Biblia nazywa ten stan, szczególny stan duszy, przy skrusze, noham, czyli najgłębsze poruszenie ducha. Wewnętrzne wzruszenie, ale tak głębokie, że aż smutek przeobraża się, przeistacza się w radość. I to nie w wymuszony sposób, to jest samoistne, to jest dar Ducha Świętego. To nie jest samo pocieszenie, to jest od Ducha Świętego, to noham. To jest wytworzenie w sobie tak wielkiej temperatury żalu, że aż ona z tego zlodowaciałego serca czyni pożar. To jest możliwe nawet w przyrodzie, w fizyce, prawda? Ekstremalne temperatury powodują przemianę ciała, na przykład stałego w ciekły albo w gazowy. Woda może stać się lodem, jeśli jest bardzo niska temperatura, ale też może lód stać się wodą, jeśli jest bardzo wysoka temperatura. I coś takiego się dzieje w sercu, że ten smutek żalu, jeśli jest prawdziwy, to on się przeobraża nagle w potężną radość, która też obfituje we łzy. To się nazywa noham. To jest znak, że jesteś w skrusze. Że to jest prawdziwa skrucha. Że to nie jest pokuta oficjalna, tylko pokuta nieoficjalna, duchowa, prawdziwa. To najgłębsze poruszenie własnego serca zaczyna się od zniesienia siebie samego w żalu. Jakby starcia na proch. Starcia na proch własnego ego przed Bogiem. Jakby w śmierci. Aż do doświadczenia uniesienia w radości i upocieszeniu, aż do trzeciego nieba, gdzie proch pokuty staje się manną pocieszenia w duchu. Takie pocieszenie nie jest zwykłym pocieszeniem siebie samego, tylko łaską Ducha Świętego. Jest znakiem, że ta skrucha Twoja jest prawdziwa. Właśnie o to chodziło Bogu. Jest to autentyczne zesłanie Ducha Świętego, wylanie Jego strumieni pocieszenia i przebaczenia na widok potoków Twoich prawdziwych łez. Tu można doświadczyć naprawdę wylania Ducha Świętego. I to mogło być raz. To może być w tym triduum. Ale to się musi, bracia i siostry, powtarzać, bo taki jest styl duchowy chrześcijan i wszystkich, którzy żyją Biblią. Mam na myśli również Żydów. Bo to po prostu jest w duchu Biblii, w duchu objawienia. Człowiek jest istotą zmienną. I dlatego ciągle musi się utwierdzać w tym, co jest od Boga, a co w jednej chwili może stracić. Jak Adam i Ewa. W jednej chwili. I byli w lepszej sytuacji niż my, bo nie znali grzechu, a jednak go popełnili. My świetnie się znamy na grzechach. Nawet jesteśmy wynalazcami grzechów. Niektórzy powinni może dostać nawet Nobla z powodu wynajdywania swoich grzechów, nowych form grzechów i tak dalej. Oni tak nie byli w takiej sytuacji. I więc pokazuje nam życie i Biblia, że można wszystko stracić w jednej chwili. Każdego roku jest wiosna, każdego roku jest kwiecień, po zimie. Każdego roku musisz podejmować pokutę po grzechach z całego roku. To nie musi trwać, nie wiem, 72 godziny. Może to będzie tylko godzina, może dwie, ale sam na sam z Bogiem, w obliczu Boga. Taką modlitwę możesz uczynić tylko sam na sam, powtarzam. I tylko wtedy, gdy zamkniesz drzwi swego domu i kiedy wyliczysz dokładnie, niczego nie zmieniając, swoje winy przed Bogiem tak, jakby to była litania do Najświętszego Serca Jezusa. Nie tłumiąc łez. Wtedy się to uda. Mówię to, bo ktoś mnie tutaj pytał, o czym ja właśnie mówię, jak to robić, jak się modlić. Tak się modlić. Bóg przychodzi z pomocą poprzez owe noham, poprzez to wzruszenie, które jest potęgą w Tobie zdolną utrwalić owoce nawrócenia. Jeśli ktoś mocno się wzruszy przy pokucie, może już nigdy nie wrócić do grzechów, do tych, które popełniał. Bo ty się modlisz, ale On ciebie zmienia. Modlitwa jest warunkiem przemiany, którą Bóg daje. Ale modlitwa swoja powinna mieć więcej ze sprzeciwu niż z pobłażania. Więcej powinna być przemocą niż zrozumieniem siebie. Bardziej atakiem niż obroną. Nie chodzi mi o autoagresję. Nie jesteśmy wrogami siebie samych, tylko tego, co jest wrogie w nas. W tej sprawie twój zdecydowany opór wobec grzechu jest jak najbardziej wskazany, bo on dowodzi prawdziwości twoich intencji. Czy jest w tobie teraz, właśnie teraz, czy w twoim sercu Pan pokazuje ci palcem i mówi: szukam tej decyzji? Czy jest w tobie dzisiaj ta decyzja na dokonanie takiej modlitwy? Czy mówisz sobie: tak, w najbliższych dniach to uczynię? A może nawet powiesz Panu: wtedy i wtedy. Może teraz zastanawiasz się, kiedy dokonasz takiej modlitwy, bo dzieci, bo wspólnota, bo praca, bo mąż, bo żona, bo ludzie. Nie masz może własnego konta. Bóg ci znajdzie właściwy kąt, tylko czeka na twoją decyzję. Czy ona jest w tej chwili w twoim sercu? Bo przecież nie byłoby sensu siedzieć tutaj półtorej godziny wieczorem i nie podjąć żadnej decyzji. Po co? To jest marnotrawstwo czasu. My wiecie, że zgromadziliśmy się przy Słowie Bożym i przy tym ołtarzu. Bóg na nas patrzy. Bóg nas słucha. Teraz ci wysłucha Bóg. Czy jest w tobie pragnienie powrotu do Boga i zatrzymania Go przy sobie, który w swych aniołach wędruje wieczorami od duszy do duszy, szukając tej, która ma choć odrobinę skruchy, tak jak ci apostołowie szli wieczorem, szukając miejsca na Paschę dla Jezusa, tak jak ci dwaj aniołowie wysłani przez Boga do Sodomy, w najgorsze miejsce ich wysłał i szukał chociaż jednego człowieka, które warto byłoby go uratować. Trudno sobie wyobrazić bardziej zepsute miejsce, a jednak zobaczcie, Bóg nawet najbardziej zepsute miejsce wysyła aniołów, licząc, że znajdzie chociaż jedną osobę, która poruszy się, wzruszy się wewnętrznie. I tak, jeśli tutaj jest ktoś taki, a wydaje mi się, że jest, tak czuję, że myśli sobie: do mnie tu już żaden anioł nie przyjdzie. Ja już jestem człowiekiem przekreślonym. Nie jesteś przekreślonym, bo przyszedłeś tutaj. Nie jesteś przekreślona, bo przyszedłeś, bo przyszłaś tutaj. I Bóg do ciebie też wysyła anioła. I żeby, nie wiem, jakie były czarne twoje grzechy, mogą stać się białe. Wszystko zależy od temperatury modlitwy. Wszystko się może zmienić. Bóg wysyła aniołów. Bóg wysyła aniołów wieczorem. Dlaczego wieczorem? Może jednak tęsknisz za przyjaźnią z Bogiem, ale grzechy tak cię uwięziły, że już nie masz w sobie siły, by z nimi zerwać. Nie widzisz już żadnej szansy, żadnej możliwości. Próbowałeś różnych sił, wszystko się nie udało. Bo może zamieszkałeś jak Lot w niewłaściwym miejscu, w Sodomie. Może wszyscy wokół ciebie są tak zepsuci, że trudno ci utrzymać się w pionie. Możliwe, że już jesteś uwięziony w swoich własnych nałogach, ale nawet wtedy Bóg spogląda na ciebie i oczekuje, i zapewniam cię, a nawet mogę ci przysiąc w Jego imieniu, że daję ci jeszcze szansę. I chce ci pomóc. On oczekuje, że uczynisz to, co uczynił Lot. Co zrobił Lot? Cóż tak wielkiego? Bóg czeka, że uczynisz to, co Lot, że okażesz skruchę najmniejszą i usilnie zatrzymasz w modlitwie wieczornej jego aniołów, nie pozwalając, aby cię aniołowie ominęli. Łaskę trzeba nawet wywalczyć przemocą. Kto namiętnie grzeszył, powinien z taką siłą namiętności pokutować. Wyobrażasz sobie, jaka ma być namiętna twoja modlitwa? Jak pocałunek namiętny. Jak oddanie się rozkoszy na przykład. Albo oddanie się nienawiści. Albo jak upojenie alkoholem. Tak namiętne. Aby wypalić źródło grzechu, trzeba użyć tej samej siły namiętności. Powtarzam to na niektórych rekolekcjach właśnie w takim miejscu, bo pamiętam, jak mój ojciec pewnego wieczoru przyszedł z huty, pracował w hucie, w metalurgicznym zakładzie i na jego ręce była wstrętna kurzajka. Taki narośl, skórny, obrzydliwy, który budził ohydę. W domu mieliśmy wtedy piec na węgiel i ojciec podszedł do niego, z torby przyniesionej z huty wyjął stalowy pręcz. Wsadził do żaru i trzymał. Ja patrzyłem, co on zrobi. Rozgrzał go do czerwoności, aż iskry białe się sypały. I wypalił tą kurzajkę na moich oczach. Na małym dziecku zrobiło to ogromne wrażenie. Potem już nigdy na jego ręce nic takiego się nie pojawiło. Ten epizod kojarzy mi się z historią biblijną, jaką przeżył Lot. Wszyscy wiemy, gdzie mieszkał Lot, w Sodomie. Sodoma jest obrazem naszego świata, który stał się pokoleniem przewrotnym, zwyrodniałym, staczającym się ku rozpuście i bezprawiu, jak jakaś ogromna kurzajka. Trudno zachować czystość w takim świecie. Trudno być w takim świecie uczciwym, to prawda, gdy wszyscy kradną. Trudno być prawdziwym, gdy wokół jest same kłamstwo, to prawda. Trudno być wierzącym, gdy wszyscy wątpią, to też prawda. Dlatego Bóg postanawia wypalić ogniem ten wrzód na ciele ludzkości. Myślicie sobie, dobrze, że nie mieszkamy w strefie sejsmicznej. Przyjdzie coś innego. Apokalipsa mówi o niewieście i o jej synu Mesjaszu w ten sposób w 12 rozdziale. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. Może taką rozpaloną, jak ta, którą ojciec wsadził w swoją kurzajkę. Rózgą żelazną. Świat stał się zwyrodniały, dlatego Pan wyciąga swoją dłoń uzbrojoną w palący pręt skruchy. Kto się da wypalić w modlitwie, będzie uzdrowiony. Kto będzie bronił swoich grzechów, sam się spali. Żyjemy w świecie zmieszanym, bracia i siostry, gdzie zanikają granice przykazań i prawdy, nie tylko państwowe. Lot był właśnie w takiej sytuacji jak my. Kiedy czytaliśmy tę lekcję z Księgi Rodzaju z 19 rozdziału, widzieliśmy go w bramie. Siedzi w bramie samotny. Co to jest brama? To jest granica między miastem a tym, co jest poza miastem. Ten człowiek szuka granic. Jest wieczór. Nagle przez bramę przechodzą dwie tajemnicze postacie. Lot wstaje i Biblia mówi, że usilnie zaprosił ich, by zamieszkali w jego domu. Nie grzecznie, tylko usilnie. Byli to aniołowie wysłani przez Boga, by sprawdzić, czy w tym mieście znajdzie się chociaż jeden powód do oszczędzenia tego miasta. Bo po co ma istnieć świat, który już uniemożliwił Bogu zbawienie?